Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc. Za chwilę rozpoczniemy prezentację raportu SGK i Forum Ekonomicznego. Szanowni Państwo, witam wszystkich zebranych, dostojnych gości na prezentacji raportu SGK i Forum Ekonomicznego. Wybiło południe, to znak, że możemy rozpoczynać, a jeżeli mówimy o rozpoczęciu, to chciałbym o wystąpienie otwierające poprosić pana Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Forum Ekonomicznego, Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
Panie rektorze, panie prezesie, szanowni państwo, jest mi niezwykle miło przywitać Państwa w Karpaczu na raporcie, który otwiera Forum Ekonomiczne. Na raporcie, który towarzyszy Forum Ekonomicznemu już wiele lat i który jest jednym z fundamentów, w oparciu o które prowadzimy dyskusję w trakcie trwania forum. Wszystkim Państwu chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że ten raport prezentowany jest wspólnie z naszymi partnerami w wielu krajach, w stolicach wielu krajów europejskich po wrześniu, kiedy i pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, wykładowcy i pracownicy Instytutu Studiów Wschodnich biorą udział w takich prezentacjach. Ja się bardzo cieszę, że nasze debaty mogą być prowadzone w oparciu o raport przygotowany przez tak dobrą szkołę, raport, który daje wszystkim tym, zwłaszcza naszym gościom z zagranicy, taki wgląd w to, co dzieje się w gospodarce środkowoeuropejskiej. Jeżeli ktoś chce zmierzyć puls Europy Środkowej, to w pierwszej kolejności musi przeczytać ten raport. W drugiej kolejności powinien być na forum. A dopiero w trzeciej kolejności może rozmawiać o wszystkich tych problemach, o których piszemy w tym raporcie. Szanowni Państwo, te wyzwania, które są przed nami, to jakby wyzwania przełomu epok. Bo przecież jeszcze 3 lata temu wszyscy byliśmy zafascynowani globalizacją i jej postępami, ogromnymi korzyściami, które osiągali wszyscy, zarówno ci najbiedniejsi, jak i ci najbogatsi na całym świecie. Ale pandemia roku 2020 pokazała, że globalizacja ma swoje granice. Że musimy w trosce o bezpieczeństwo obywateli, musimy, czy chcemy, czy nie, relokować bardzo wiele elementów związanych z nowoczesną produkcją w Europie. Wojna z ubiegłego roku z kolei przemeblowała zupełnie europejską politykę. Dzisiaj wszyscy już wiemy, że wojna przyniosła Europie pierwszy wielkoskalowy konflikt po zakończeniu II wojny światowej, który może być porównywany tylko i wyłącznie do tego, co działo się w latach 40. w Europie. Kilkaset tysięcy ofiar nakazuje nam dzisiaj kompletnie przemeblować nasze myślenie o politycznej przyszłości Europy. No bo jak układać się z agresorem, który w niesprowokowanej agresji doprowadza do wybuchu tak ogromnej wojny. I to są dwa takie zjawiska, dwa takie obszary, o których będziemy bardzo, bardzo dużo dyskutować. One miały ogromny wpływ na to, co się działo w gospodarce. A co się działo w gospodarce, powie pan rektor.
Którego serdecznie proszę o wystąpienie. Jego magnificencja, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pan profesor Piotr Wachowiak.
Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, proszę państwa, ta godzina 12 no, od lat jest celowo dobierana i dziękuję, że zawsze od lat o godzinie 12 pierwszego dnia prezentujemy, proszę państwa, nasz raport, który przygotowaliśmy wspólnie oczywiście z Forum Ekonomicznym i za to dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. Też dziękuję również serdecznie panu prezesowi, który od lat nas nie opuszcza i też współfinansuje nasz raport. Dziękuję bardzo. No i pierwszy raz, proszę państwa, w naszym raporcie występuje Europejski Bank Inwestycyjny. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i też proszę podziękować pani prezes Teresie Czerwińskiej, która nie mogła tutaj być. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich państwa, a szczególnie serdecznie witam rektorów uczelni ekonomicznych, panią rektor Celinę Olszak, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pana Macieja Żukowskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i pana rektora Andrzeja Kaletę, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bardzo miło, że państwo rektorzy jesteście z nami i od razu państwa zapraszam na panel rektorów, który odbędzie się w strefie SGH dzisiaj o godzinie 14:40. Ciekawy panel na temat wpływu nauki na produkt krajowy brutto. Proszę państwa, w tym raporcie są rzeczywiście poruszone najważniejsze wyzwania, które czekają i gospodarkę polską, ale i gospodarkę krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ten raport jest o tyle cenny, że jest, proszę państwa, opracowany przez naszych ekspertów, wybitnych znawców przedmiotu, a więc tu rzeczywiście państwo otrzymają rzetelne informacje, rzetelne analizy i co ważne, rzetelne wnioski wynikające z tych analiz. W raporcie rzeczywiście są te najważniejsze zagadnienia związane, proszę państwa, jeszcze z sytuacją covidową, związane z tą straszliwą wojną w Ukrainie, a także sytuacją związaną z wysoką inflacją, związaną z niskim bezrobociem i jak to ma wpływ na sytuację gospodarczą danych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też zachęcam państwa do przestudiowania, do przeanalizowania informacji zawartych w raporcie i tak jak pan przewodniczący mówił, żeby one stanowiły podstawę do merytorycznych rozmów w trakcie trwania naszego forum ekonomicznego. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim autorom za przygotowanie rzetelnych analiz dotyczących sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy panu rektorowi. I o wystąpienie poproszę pana Pawła Borysa, prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, od zawsze z nami, jeżeli chodzi o to wydarzenie.
Panie przewodniczący, panowie rektorzy, szanowni państwo, witam serdecznie. Jako Polski Fundusz Rozwoju rzeczywiście już od kilku lat jesteśmy partnerem raportu SGH. Zachęcam bardzo do zapoznania się z nim, ponieważ dostarcza on niewątpliwie najwyższej jakości wiedzę na temat tego, w jakim stanie jest gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej, gospodarka polska, tendencje rozwojowe na tle Europy. W raporcie znajdą państwo informacje na temat nie tylko takich długoterminowych, ważnych trendów, ale także wyzwań związanych z transformacją energetyczną, służbą zdrowia, cyfryzacją. Jest tam omówienie ostatnich wydarzeń, turbulencji związanych z pandemią, kryzysem energetycznym. To, co moim zdaniem zasługuje na uwagę, to pokazanie przez autorów raportu, że Polska od 2004 roku osiągnęła trzecie najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Przed nami była tylko Irlandia i Malta i tutaj uważam, że należy to również skomentować. Jeżeli popatrzymy na model wzrostu Irlandii, która przyciąga bardzo dużo inwestycji zagranicznych związanych chociażby z Brexitem czy poprzez bardzo atrakcyjny system podatkowy, ale popatrzymy, jak rośnie produkt narodowy brutto, a nie produkt krajowy brutto, to tak naprawdę mieszkaniec Irlandii nie odnosi tak dużych korzyści z tego wzrostu, jak to ma miejsce w przypadku Polski, gdzie te różnice pomiędzy dochodem narodowym a produktem krajowym są znacznie mniejsze. Drugi kraj, Malta, oczywiście jest gospodarka o innej skali, również budująca swój sukces gospodarczy w oparciu o przyciąganie w sumie lokalizacji wielu firm, również, no, trzeba powiedzieć, ze wschodu i którego mieszkańcy również w takim stopniu, jak to wynika z czystej statystyki, nie odczuwają tych tendencji rozwojowych. Dlatego ja bym postawił tezę, że w okresie, którym tutaj badają autorzy raportu, czyli tak naprawdę przez ostatnie dwie dekady, Polska była liderem wzrostu, liderem rozwoju w Europie, biorąc pod uwagę realny skok w poziomie życia i dochodów mieszkańców Polski. Również w okresie pandemii na szczęście te tendencje się nie zmieniają. Nadal nadrabiamy te różnice. Pomimo inflacji dochody rozporządzalne Polaków rosną o blisko 10% w okresie ostatnich 4 lat. Natomiast jeżeli popatrzymy na aktualne tendencje, ja bym je podsumował w taki sposób, że mieliśmy 3 lata bardzo poważnych szoków gospodarczych. Tak jak mówił pan przewodniczący, były to największe szoki i geopolityczne, i gospodarcze od II wojny światowej, czy od czasu wielkiego kryzysu. Teraz przechodzimy 2 lata stabilizacji, bo 2023 rok, 2024 rok to jest powrót gospodarki do pewnej równowagi i to się oczywiście, to wymaga czasu, z taką szansą, że od 2025 roku zobaczymy w Polsce te parametry, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli inflacja w celu inflacyjnym, wzrost gospodarczy blisko 3-4%, solidna nadwyżka rachunku obrotów bieżących, wzrost inwestycji i dalsze nadrabianie tych zaległości, które jeszcze dzielą nas w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów w Europie. I tego państwu życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu prezesowi. Też dziękujemy za to, że PFR jest mecenasem naszego raportu i oczywiście prosimy o więcej. A drugim mecenasem naszego raportu jest Europejski Bank Inwestycyjny i z wielką przyjemnością poproszę o wystąpienie pana Grzegorza Rapsztyna, dyrektora biura grupy EBI w Polsce.
Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj reprezentować Europejski Bank Inwestycyjny na prezentacji raportu Szkoły Głównej Handlowej. W tym roku zacieśniliśmy współpracę ze Szkołą Główną Handlową, z Instytutem Studiów Wschodnich, I po raz pierwszy w historii Europejski Bank Inwestycyjny ma również swój merytoryczny wkład w przygotowanie raportu SGH. W Europejskim Banku Inwestycyjnym oczywiście bacznie przyglądamy się trendom inwestycyjnym w Unii Europejskiej, w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce, tak aby jak najcelniej uplasować nasze inwestycje, nasze finansowania. Widzimy w raporcie, w ankiecie inwestycyjnej, którą prowadzimy corocznie, która jest trochę podstawą do naszego wkładu merytorycznego do raportu SGH, że poziom inwestycji w Polsce rośnie. 77% w ogóle przedsiębiorców w Europie Środkowo-Wschodniej deklaruje inwestycje w rozwój swoich przedsiębiorstw. To jest już tylko 3% mniej tak naprawdę od średniej w Unii Europejskiej. Te inwestycje w dużej mierze są przeznaczane na odnowienie mocy produkcyjnych. 46% przedsiębiorców tak deklaruje. 26% przedsiębiorców przeznacza środki na nowe możliwości produkcyjne, a 17%, tak wynika z naszej ankiety, na innowacje. Co ciekawe, jeżeli chodzi o poziom inwestycji w innowacje i ilość środków przeznaczanych na innowacje, to z naszej ankiety wynika, że to właśnie w Polsce w ramach Europy Środkowo-Wschodniej najwięcej przedsiębiorcy przeznaczają na innowacje, 22% środków versus 19% w Słowenii czy 17% w Czechach. I właśnie finansowanie innowacji jest jednym z priorytetów absolutnie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W zeszłym roku globalnie Europejski Bank Inwestycyjny na ten cel, na finansowanie innowacji i cyfryzacji przeznaczył prawie 18 miliardów euro. W Polsce, jeżeli popatrzymy na 4 ostatnie lata, to finansowanie EBI dla innowacji, ale również dla cyfryzacji wyniosło prawie 4,6 miliarda euro. I Polska tak naprawdę jest jednym z głównych beneficjentów finansowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jeżeli spojrzymy globalnie na skalę finansowania w zeszłym roku, to grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczyła na finansowanie w Polsce prawie 5,5 miliarda euro. I tak jak powiedziałem, bardzo uważnie przyglądamy się trendom gospodarczym, też trendom inwestycyjnym, tak aby te inwestycje doskonale i jak najlepiej wpisywały się w te potrzeby inwestycyjne. I widzimy też z naszego, zarówno z raportu, jak i ankiety inwestycyjnej przez nas prowadzonej, że głównymi barierami, które nadal przedsiębiorcy przede wszystkim deklarują, jeżeli chodzi o inwestycje, to są niepewność co do sytuacji makroekonomicznej, wysokie koszty energii i również niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Jak walczyć z tymi barierami? Oczywiście myślę, że będziemy mogli porozmawiać właśnie tutaj na takim wydarzeniu jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Raport SGH będzie doskonałą, tak jak to już było powiedziane, bazą do tych wszystkich dyskusji. Tym bardziej cieszę się z tego, że po raz pierwszy Europejski Bank Inwestycyjny merytorycznie wsparł właśnie również przygotowanie raportu. I zachęcam Państwa oczywiście do zapoznania się z nim.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ja wyrażam nadzieję, że te inwestycje to też będą inwestycjami w raport SGH. Na to liczymy. Szanowni Państwo, za chwilę przystąpimy do prezentacji takiego spisu treści raportu. Naszym dostojnym gościom dziękujemy za te wystąpienia otwierające. A dalszą część wydarzenia widzimy następująco. Każdy z autorów w syntetyczny sposób, taki 3-minutowy, przedstawi najważniejsze wnioski wynikające z opracowania. W 3 minuty się nie da, ale ja wierzę, że się da. I tutaj tego czasu będziemy bezwzględnie przestrzegać. To raczej będzie taki spis treści, zgodnie z hasłem, że lepszy niedosyt niż przesyt, jednocześnie kierując Państwa uwagę do różnych wydarzeń podczas całego forum, gdzie każdy z tych wątków będzie szczegółowo rozwijany. Zaczniemy od doktora Mariusza Strojnego, redaktora naukowego raportu, z prośbą o takie syntetyczne przedstawienie, czym ten raport tak naprawdę jest.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to już 6. edycja raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Mam przyjemność od pierwszej edycji, czyli od 2018 roku, piastować funkcję redaktora naukowego tej ważnej publikacji. I może tak nieskromnie powiem, ale zawsze to powtarzam podczas takich okazji, że uważam, że jest to najlepsza, najważniejsza cykliczna publikacja o tematyce ekonomicznej, która ukazuje się w Europie Środkowo-Wschodniej. I zgadzam się z tym, co mówili tutaj przede mną panowie, że jest to obowiązkowa lektura zdecydowanie dla każdego decydenta gospodarczego i biznesowego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Proszę państwa, krótki rys historyczny. Chciałbym, żeby tutaj nam to nie umknęło, że to jest właśnie szósta edycja raportu, tak? Że jest to raport, który jest publikowany cyklicznie od 2018 roku. Pierwsza publikacja była poświęcona najważniejszym wyzwaniom w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2019 pisaliśmy o globalnych trendach i o tym, jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej wpisują się w te globalne trendy. Dwa lata, czyli 2020-2021, to oczywiście raporty zdominowane przez tematykę COVID-u. Natomiast ubiegłoroczna edycja raportu to oczywiście wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę, na funkcjonowanie krajów i gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. W tegorocznym raporcie oczywiście kontynuujemy te wcześniejsze wątki, ale też dodajemy kilka nowych tematów. Myślę, że to właśnie dzięki temu ten nasz raport ma taką właśnie dużą wartość dodaną, ponieważ jest bardzo przekrojowy, dotyczy najważniejszych kwestii gospodarczych, biznesowych i społecznych. Proszę państwa, wątki, które omawiamy w tegorocznej edycji, to przede wszystkim wpływ COVID-19 i wojny w Ukrainie na gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy ostatnie dwie dekady. Autorzy kolejnego opracowania analizują kwestie związane z obniżającym się poziomem inwestycji w Polsce i w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wielkie wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Dwa opracowania poświęcone inflacji. Przy czym pierwsze opracowanie dotyczące wpływu inflacji na gospodarkę, natomiast drugie opracowanie pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorcy i menadżerowie powinni sobie radzić w warunkach właśnie wysokiej i utrzymującej się inflacji. Autorzy opisują koncepcję elastycznego budżetowania adaptacyjnego. Jest to bardzo ciekawe opracowanie do lektury, którego serdecznie zachęcam. Dwa bardzo ważne również tematy, czyli tutaj bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne. Tematy wydaje się obowiązkowe w naszym raporcie. Kwestie związane z transformacją konsumpcji, z opieką zdrowotną, z transformacją cyfrową, również kwestie zrównoważonego rozwoju ESG, a także w raporcie kontynuujemy tematykę systemu wsparcia innowacji i startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i oczywiście oprócz tych 12 tematów przygotowanych przez ekspertów SGH, dodatkowy rozdział przygotowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Proszę państwa, o skali tego przedsięwzięcia, jakim jest raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, najlepiej świadczą liczby. 66 autorów w tym roku pracowało nad raportem. Są to przede wszystkim pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej, ale też współpracownicy naszej uczelni, a także osoby w jakiś sposób związane z naszą uczelnią. Nad całością prac pieczę sprawował 4-osobowy komitet redakcyjny, dodatkowo 12 recenzentów, którzy nadali taki ostateczny kształt raportowi. No i nie możemy też zapomnieć o grupie kilkudziesięciu osób, które zapewniły wsparcie administracyjne, jeśli chodzi o redakcję raportu, jeśli chodzi o jego tłumaczenie, przygotowanie do druku, druk, promocji i reklamę. A więc łącznie ponad 100 osób, proszę państwa, które pracowały nad tegoroczną edycją raportu i to pokazuje, że jest naprawdę bardzo, bardzo poważne przedsięwzięcie. Proszę państwa, jeśli chodzi o kolejny atut naszego raportu, to myślę, że to jest kwestia aktualności danych, które państwo tam znajdziecie. Co prawda pracę nad samym raportem rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku, natomiast większość prac i większość badań pierwotnych i wtórnych została przeprowadzona w pierwszej połowie 2023 roku, a więc wszystkie informacje są bardzo, bardzo aktualne. Proszę państwa, raport ma charakter globalny, jest dostępny w takiej pełnej kilkusetstronicowej wersji, ale dla tych z Państwa, którzy preferują krótsze opracowania, przygotowaliśmy również streszczenie tego raportu, kilkudziesięciostronicowe. Obydwie publikacje dostępne są w języku polskim, w języku angielskim, w wersji i papierowej, i w wersji elektronicznej. Także ze swojej strony serdecznie zapraszam do lektury i jako redaktor naukowy dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w pracę nad tegoroczną edycją raportu za pracę, za wysiłek, który Państwo włożyli w jego powstanie. Bardzo serdecznie
dziękujemy bardzo za to przedstawienie pracy nad raportem, a teraz przechodzimy już do takiego streszczenia naszego streszczenia. Trzyminutowe prezentacje pokazujące, co w poszczególnych rozdziałach Państwo znajdziecie w wykonaniu autorów. A pierwszą prezentację ma dr Piotr Maszczyk, który opowie o trajektoriach rozwojowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, próbie oceny wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. My mamy taki wewnętrzny konkurs o najdłuższy tytuł. No i tutaj rozstrzygnięcie na zakończenie.
Bardzo dziękuję. Znaczy, ja bym bardzo chciał Państwu opowiedzieć o trajektoriach rozwojowych, ale mam takiego kolegę, który nauczył mnie takiego określenia zarys do szkieletu, więc ja ewentualnie mogę zrobić zarys do szkieletu tej prezentacji. Natomiast na początku chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ja reprezentuję jedynie zespół autorski, w którego w skład wchodzi pani profesor Maria Lisowska i panowie profesorowie Próchniak, Rapacki i Sulejewicz, także ja jestem tylko reprezentantem. Szanowni Państwo, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę? Na słowo rozwojowe w tytule. Tytuł jest faktycznie długi, ale słowo rozwojowe jest bardzo istotne, bo skupiliśmy się w naszym badaniu nie tyle na wzroście, albo nie tylko na wzroście, ile właśnie na rozwoju. Jeżeli wzrost jest kategorią ilościową, to rozwój jest kategorią jakościową i my chcieliśmy właśnie tę zmianę jakości uwzględnić. Cele badania widzicie Państwo na slajdzie. Skupiliśmy się na ostatnich 3 latach, na latach 2020-2022. Polska, podobnie jak i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak i generalnie cały glob, został w tych latach dotknięty 2 naprawdę niezwykle silnymi szokami, jak to ekonomiści mówią, egzogenicznymi. To jest po pierwsze pandemia, po drugie wojna w Ukrainie. No i skupiliśmy się na tym, aby sprawdzić, jak te 2 szoki wpłynęły na zmianę trajektorii rozwojowych. Ja tylko chciałem podkreślić, że te 2 szoki oczywiście są istotne, ale nie należy zapominać, że one są tylko częścią innych szoków, które dotknęły gospodarkę globalną i kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach. Zwracam tutaj uwagę po pierwsze na akcesję do Unii Europejskiej, na globalny kryzys finansowy z roku 2008. Prawda? Czyli mieliśmy całą serię tych egzogenicznych szoków, no i zastanawialiśmy się nad tym, jak to wpłynęło po pierwsze na tempo wzrostu, na równowagę makroekonomiczną, to jest ten wymiar gospodarczy, i na to, jak zmienił się ład instytucjonalny w analizowanej grupie krajów. Jak Państwo widzicie, dokonaliśmy takiego podziału tej grupy krajów, która podlegała analizie, na klastry, na podgrupy, biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego i skalę nierównowagi makroekonomicznej. A tę skalę nierównowagi makroekonomicznej oceniliśmy za pomocą takiego autorskiego indeksu, który stworzyliśmy. Najważniejsze ustalenia, bardzo ważne, krzepiące, pomimo recesji w roku 2020, recesji pandemicznej i pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego w roku 2022, kraje Europy Środkowej i Wschodniej, średnio rzecz ujmując, rosły szybciej, zanotowały wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż cała Unia Europejska, dzięki czemu udało się zmniejszyć dystans rozwojowy do średniej unijnej. Tutaj wyjątkiem pozostają Czechy i Słowacja. Pan prezes Borys już był łaskaw to powiedzieć. Polska, patrząc na cały okres po wstąpieniu do Unii Europejskiej, czyli lata 2004-2022, osiągnęła najszybsze tempo wzrostu gospodarczego z analizowanej grupy krajów regionu. Zbliżone wyniki Rumunii i Słowacji, liderami wzrostu Irlandia i Malta. Niestety to, co zdarzyło się w ostatnich właściwie dwóch latach. To jest szybkie pogłębienie nierównowagi makroekonomicznej. Koledzy będą mówić więcej o inflacji, dlatego ja pozwoliłem sobie wskazać na pogłębienie się deficytów w sektorze finansów publicznych. Prawda? To też jest nierównowaga. I tak jak państwo widzicie, jeśli chodzi o instytucje, to określamy model kapitalizmu, architekturę instytucjonalną istniejącą w tych krajach jako patchworkowy model kapitalizmu. Co to jest, to zachęcam do lektury raportu albo do przyjścia na moje wystąpienie.
Zostawiamy tutaj tą niedopowiedzianą pewną
tak państwo
sferę,
widzicie,
żeby można było jeszcze...
Jest pewne niedopowiedzenie.
Tak, dziękuję bardzo. I na scenę zapraszam pana profesora Mariusza Jana Radło, który opowie o inwestycjach jako warunku sprostania wyzwaniom rozwojowym, potencjał Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło zaprezentować dzisiaj wyniki naszego badania, w którym skupiliśmy się na inwestycjach w Polsce, w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tu już była wcześniej mowa o inwestycjach. Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentował wyniki oparte na ankietach wśród inwestorów. My patrzyliśmy na twarde dane statystyczne, które prezentował dotychczas GUS. I jak spojrzymy na ten okres od wejścia do Unii Europejskiej, to tutaj na tej linii zielonej, ciemnej widzimy Polskę. Reszta krajów Europy Środkowej i Wschodniej to jest ta jaśniejsza linia. Po lewej jest oś z procentem PKB, jaki przeznaczamy na inwestycje. No, tutaj w całym tym okresie widzimy, że Polska jednak trochę odstawała od całej reszty regionu, jeśli chodzi o poziom inwestycji. Chociaż to ciekawe, ze względu na strukturę gospodarki, mniejszą kapitałochłonność, udawało nam się utrzymać wzrost PKB. Niemniej w roku 2022, po tych dwóch latach szoków, najpierw COVID, potem wojna na Ukrainie, my osiągnęliśmy historycznie najniższy poziom inwestycji w relacji do PKB. Jak patrzymy na inne dane, ankiety inwestorskie, wygląda to troszkę bardziej optymistycznie, ale dobrze być też nie tylko optymistą, ale czasem takim zdroworozsądkowym pesymistą, żeby dostrzec pewne problemy i ewentualne rozwiązania. I na tych problemach, ale przede wszystkim rozwiązaniach w naszym raporcie skupiliśmy się. Analizując bariery w oparciu o rozmowy z ekspertami, z przedstawicielami pracodawców, przedsiębiorców, samymi przedsiębiorcami, zidentyfikowaliśmy cały szereg różnych barier, od tych tradycyjnie postrzeganych, związanych z niestabilnością systemu prawnego, zmiennymi regulacjami czy ryzykiem instytucjonalnym. Dostrzegliśmy też inne, oczywiście te krótkookresowe szoki zewnętrzne, ale mamy problemy w strukturze demograficznej przedsiębiorstw w Polsce. Pułapka mikroprzedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, pewna niezdolność do wzrostu inwestowania. Mamy otoczenie regulacyjne, instytucje publiczne, to o czym wspomniałem. Ogromne problemy rysujące się przed nami z dostępem do kapitału ludzkiego, zasobów ludzkich. Historycznie niskie bezrobocie, ale jak spojrzymy na strukturę populacji, to nam się bardzo kurczy dostęp do siły roboczej. Infrastruktura fizyczna, ogromny postęp, ale ciągle jeszcze pewne niepołączone w pełną sieć zasoby infrastrukturalne. Nowy bardzo obszar to jest dostęp do energii po stabilnej cenie i w odpowiednim miksie energetycznym. No i oczywiście instytucje, infrastruktura rynkowa. My wchodzimy powoli w okres, nawet nie powoli, dość szybko, w okres, kiedy te instytucje rynkowe mają coraz większe znaczenie, bo współczesny kapitalizm to coraz większe wymogi dla przedsiębiorstw i wymogi dotyczące pewnej infrastruktury rynkowo-instytucjonalnej, w jakiej one działają. I teraz patrząc na te różne problemy, my próbowaliśmy formułować rozwiązania. Tutaj one są zgrupowane w te obszary strukturalnych niedoskonałości, działania wobec przedsiębiorstw, poprawy instytucji, infrastruktury rynkowej i fizycznej i całą resztę zapraszam do lektury raportu i rozmów w innych panelach. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I jako kolejnego zaproszę pana doktora Sławomira Dudka, który opowie o gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach wysokiej inflacji. To z drugiej strony lider najkrótszego tytułu, ale mówiącego wszystko.
Dziękuję bardzo. 3 minuty to trochę dłużej niż setka w telewizji, także może się uda. To jest praca zbiorowa 9 autorów, Instytut Rozwoju Gospodarczego. Od ponad 30 lat to jest instytut, który bada koniunkturę gospodarczą, recesję, cykle, tym się zajmujemy. To jest badanie, które używa danych i ilościowych, czyli PKB, konsumpcja, inwestycja, o których było wcześniej, ale my również badamy nastroje konsumenckie, nastroje w firmach, czyli te odczucia w firmach. Czy firmy się obawiają przyszłości, czy będą inwestować w przypadku konsumentów, czy się obawiają inflacji, czy będą kupować, czy będą oszczędzać. Takie ich subiektywne odczucia, powszechnie nazywane nastrojami konsumenckimi, wskaźnikami koniunktury. Takim odpowiednikiem, konkurentem naszych badań jest wskaźnik PMI, bardzo znany przez firmy, ekonomistów, dziennikarzy. Chciałbym zacząć od jednego. My się zajmujemy inflacją. Pamiętajmy, gospodarka nominalna może wyglądać świetnie, ale gospodarka realna, jeżeli odejmiemy ceny i zmiany, podwyższone marże, może wyglądać inaczej. Inflacja działa na gospodarkę jak sterydy dla sportowca. One poprawiają wyniki, bo pewne koszty przychodzą z opóźnieniem. Najpierw realizujemy wyższe marże, ale później do rozliczeń w firmach dochodzą rozliczenia surowców już po wyższych cenach. Konsumenci tracą, bo siła nabywcza. Co się dzieje, jak odstawiamy sterydy? Wyniki nie są takie dobre, a jeszcze mogą zniszczyć organizm i gospodarkę. Też powiem alegorię, bo prezes Borys, z którym się często sprzeczam merytorycznie, ekonomicznie, co do oceny gospodarki, mówił o skumulowanym wzroście. Ja mam taką alegorię górską. Wchodzimy na szczyt, na 4000 metrów, czyli rośniemy. I rzeczywiście Polska rośnie od... Mieliśmy epizody spadku, wzrostu, ale wchodzimy na szczyt na 4000. Skumulowany wzrost na szczycie to jest 4000. Skumulowany wzrost to jest 4000 metrów. Ale spadamy, bo jest teraz recesja. Spadamy do 2000 metrów. Oby to nie była przepaść stroma, bo na końcu się źle skończy. Jesteśmy na 2000, bo spadliśmy. Skumulowany wzrost jest plus 2000. To, że skumulowany wzrost w Polsce jest bardzo szybki, nie oznacza, że jesteśmy w recesji. Miejcie to Państwo na uwadze. Kolejna rzecz. To jest bardzo ważna konstatacja, bo bardzo pogorszyły się w całej Europie Środkowo-Wschodniej nastroje konsumenckie. To konsumpcja jest tym triggerem, bo inwestycje zaczynają się odbudowywać, ale nastroje konsumenckie. I to jest badanie akurat, które zadaliśmy polskim respondentom, ale po innych wynikach w innych krajach widać to samo, bo oczekiwania inflacyjne się mocno pogorszyły. Wzrost inflacji jest czynnikiem, którego gospodarstwa domowe się bały najbardziej. Nawet bały się bardziej niż wojny w Ukrainie. Naprawdę ten wzrost inflacji zdewastował, w cudzysłowie, nastroje konsumenckie. Nastroje, wchodzimy w fazę, to jest to na niebiesko. Mieliśmy okres prosperity na czerwono. Jedną rzecz chcę powiedzieć, że teraz mamy krótkotrwałe pewne szoki. COVID, kryzys, inflacja. Kryzys zadłużeniowy i kryzys w strefie euro i kryzys globalny wywołał długotrwałe i większe spustoszenie mimo wszystko w nastrojach. I jedno podsumowanie. Czy techniczna, czy nietechniczna, jedziemy zygzakiem z PKB w dół. Mamy recesję w przemyśle, mamy recesję w handlu, mamy recesję w popycie konsumpcyjnym. To są wyniki na koniec półrocza, czerwca. Gdzie jesteśmy teraz? Musimy poczekać na wyniki. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Ja też chciałem zwrócić uwagę państwa na tą różnorodną formę prezentacji danych ekonomicznych, która będzie towarzyszyła przez całą prezentację. To też jest ciekawe do obserwowania. A kolejnym występującym jest pan profesor Artur Nowak-Farr, który opowie o rosnących kosztach obsługi długu publicznego w wyzwaniach dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych.
Dzień dobry państwu. Pan Michał Bittner oraz pan Jacek Sierak są współautorami tego raportu. Ten raport ujawnia następujące prawidłowości. COVID nie miał tak znaczącego wpływu na koszt obsługi długu publicznego, jak miały wydarzenia, które nastąpiły potem. I ta zmiana jest bardzo dobrze widoczna. Ta zmiana również koreluje z ogólną oceną inwestorów czy tych osób, które podejmują decyzję o nabyciu długu publicznego co do jakości polityki fiskalnej danego kraju. Tutaj badaliśmy Słowację, Czechy, Polskę, Rumunię. Porównawczo odnosiliśmy się trochę do Niemiec oraz do Grecji. I we wszystkich tych krajach wyraźnie tego rodzaju rzecz widać. A dług publiczny koreluje, czy ten koszt długu, obsługi długu publicznego koreluje bardzo wyraźnie również ze stopą rynku pieniężnego, co jest dosyć oczywistą kwestią. Natomiast z czym on nie koreluje, jest niezmiernie ciekawą rzeczą. Dlatego, że wyniki naszych badań wskazują na to, że on nie koreluje z poziomem kursu walutowego i nie koreluje również z ratingiem danego państwa w głównych ratingach międzynarodowych. Co jest ważną informacją, która ma również bardzo zasadniczą wartość polityczną. Natomiast ta korelacja jednak z ogólną oceną jakości polityki fiskalnej ma olbrzymie znaczenie, dlatego że wyraźnie widać, że to jest kwestia obserwowana przez inwestorów i że oni również w wyraźny sposób dyskontują to, czy dane państwo realizuje krajowy program odbudowy, czy nie, dlatego że w tych państwach, w których jest ten krajowy program odbudowy, wyraźnie widać złagodzenie tutaj tego wpływu tych innych czynników, które podwyższają poziom kosztu obsługi długu publicznego. A pięknie Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękujemy serdecznie też panu profesorowi za dyscyplinę czasową. A jako kolejnego zaproszę pana profesora Stanisława Kowalczyka, który opowie o zagrożeniach bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko o zagrożeniach, bo również o sposobach ich przezwyciężania.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Raport powstał we współpracy z panią dr Iwoną Łuczyk i przy pewnym wkładzie analitycznym pani dr Julii Złotnickiej. Swoje 3 minuty chciałbym podzielić na 4 części. W pierwszej części chciałbym trochę wyjaśnić tak naprawdę, jak należy odbierać to bezpieczeństwo żywnościowe. W drugim punkcie odpowiedzieć na pytanie, co się stało z bezpieczeństwem żywnościowym regionu i świata w ciągu ostatnich kilku lat. W trzecim punkcie, dlaczego tak się stało i w czwartym, czego należy oczekiwać w najbliższej przyszłości. Przepraszam za taki dydaktyzm, ale w języku polskim są 3 bardzo podobne określenia, to znaczy bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo wyżywienia. To ja, o czym będę mówił, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, jest pojęciem najszerszym. Początki datują się od lat 70., kiedy to na forum organizacji ONZ do spraw rolnictwa i wyżywienia zaczęto dyskutować o tym problemie i pierwotnie to określenie miało 2 wymiary, to znaczy fizyczną dostępność żywności i ekonomiczną dostępność żywności. Z czasem powiększono 2 kolejne wymiary, czyli o bezpieczeństwo żywności, czyli jakby odpowiedność diety do potrzeb konsumenta i wreszcie stabilność systemów. I w ten sposób dzisiaj tak trochę w uproszczeniu można powiedzieć, że bezpieczeństwo żywności to jest pewien taki stan, kiedy każdy konsument w każdym czasie może nabyć taką żywność, jakiej sobie chce nabyć, jakiej oczekuje. Oczywiście łatwo się domyślić, że znaczna część populacji świata nie jest w stanie tego zrobić, mniej więcej nie jest w stanie zrobić tego co trzeci mieszkaniec naszej planety. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, co się stało z bezpieczeństwem żywnościowym w ostatnim czasie. Do tego służy taka miara jak globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego. Nie będę wnikał w szczegóły, jak on jest liczony przez grupę ekspertów zgromadzonych wokół czasopisma The Economist. Jest to taki wskaźnik skalowalny oparty na 68 wskaźnikach w przedziale od 0 do 100 punktów. 0 oczywiście jest najgorszą sytuacją, 100 jest najlepszą sytuacją. Następnie te punkty są przenoszone na ranking. I to, co Państwu pokazuję, to jest ranking tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2018-2020. Jak widzimy, najgorsza sytuacja jest w przypadku Ukrainy, która z miejsca 54 spadła na 71. Podobna sytuacja jest w Rumunii. Nasz kraj na szczęście tutaj sobie zupełnie nieźle radzi. Dlaczego tak się stało? Punkt trzeci. Otóż stało się tak z kilku powodów. Chciałem tutaj Państwu to pokazać według tych głównych parametrów, a mianowicie fizycznej dostępności żywności, ekonomicznej, bezpieczeństwa żywnościowego. Po pierwsze, zbrakło żywności. W pewnym momencie zbrakło żywności, a zbrakło jej dlatego przede wszystkim, że w wielu regionach świata występują wyjątkowe anomalie pogodowe. Do tego dołożyła się pandemia koronawirusa. Zamknięty następnie handel w wyniku wojny z Ukrainą. W efekcie ekonomiczna dostępność żywności znacznie spadła, dlatego że ceny gwałtownie wzrosły. Po agresji rosyjskiej na Ukrainę, na głównych giełdach światowych, tak jak paryska giełda Matif, czy na przykład Chicago Board of Trade, ceny żywności, surowców w zasadzie, wzrosły od 50 do 70%. Potem po otwarciu kanału czarnomorskiego, co prawda, spadły, no ale generalnie w dalszym ciągu są one wysokie. Również zostało zachwiane bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności. Dlaczego? Że w sytuacjach kryzysowych zawsze jest taka, jakby to powiedzieć, praktyka, że część przedsiębiorców próbuje trochę nielegalnie zarobić i wprowadza na rynek żywność albo zafałszowaną, albo obniżonej jakości. No i wreszcie stabilność systemu również się zachwiała. I to jest punkt trzeci. Punkt czwarty. Czego należy oczekiwać? Oto biorąc pod uwagę te zjawiska, o których powiedziałem w skrócie, a więc zmienne, niekorzystne warunki pogodowe, klimatyczne, konflikty zbrojne, pandemie wirusów, a także różnego rodzaju inne zdarzenia, które występują w tej chwili na świecie, można, ja przynajmniej tak to oceniam, można z większym prawdopodobieństwem założyć, że do 2030 roku w zdecydowanej większości krajów świata bezpieczeństwo żywnościowe będzie się obniżać, a nie podwyższać. Co będzie po 2030 roku, zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Zapraszam serdecznie panią profesor Małgorzatę Lewandowską, która przedstawi wnioski z raportu o technologiach cyfrowych a dostępie do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzień dobry Państwu. Chciałam również podkreślić, że praca jest zbiorowa. Jest to efekt pracy zespołu ekspertów, pan profesor Kowalski, pani profesor Poznańska, pan doktor Majcherek, no i ja, Małgorzata Lewandowska. Celem naszego opracowania było zdiagnozowanie, jaki jest dostęp do usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jednocześnie, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować technologie cyfrowe, które mogłyby pomóc zmniejszyć ten problem dostępu. Natomiast na pewno elementem koniecznym jest rozwinięcie społeczeństwa informacyjnego i dlatego w naszym opracowaniu również korzystaliśmy z danych Digital Economy and Society Index, żeby zobaczyć, jaki jest poziom rozwoju właśnie tej gospodarki cyfrowej. Pierwszy wykres, będą dwa. To jest ta strona popytowa. Zielone liczby to jest właśnie wskaźnik DESI, czyli pokazujący, jak bardzo zaawansowane technologicznie jest społeczeństwo. Polska, jak widać, wypada na tle krajów Unii Europejskiej całkiem nieźle. Szary, ciemny wskaźnik to jest liczba osób wykorzystujących internet do poszukiwania informacji na temat zdrowia. Natomiast szary, jasny to są osoby, które deklarują niezaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Druga część, czyli strona podażowa. Kwestia wysokości wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Tutaj w naszym regionie Czesi zdecydowanie liderują, nawet powyżej średniej unijnej. Polska, jak Państwo widzą, no, w tak zwanym ogonie krajów inwestujących w ochronę zdrowia jako procent PKB. Dwie szare linie, ciemna, to jest liczba personelu medycznego na 100 tysięcy mieszkańców w 2017-2020. Polska również na tle innych krajów wypada to gorzej. Druga szara linia to jest liczba łóżek przypadających na 100 tysięcy mieszkańców. Również duże zróżnicowanie. Akurat w Polsce ten wskaźnik wypada nieźle, natomiast przy niedoborze personelu no, rodzi to duże problemy. No i wnioski. Po pierwsze, obywatele naszego regionu stosunkowo często korzystają z internetu jako źródła informacji dotyczących porad tak zwanych zdrowotnych. Z drugiej strony cztery kraje, Polska, Chorwacja, Estonia i Łotwa, to kraje, w których społeczeństwo dosyć często deklaruje brak możliwości czy dostępności usług medycznych ze względu na tak zwaną kolejkę, czyli czas oczekiwania. Czechy to jest kraj, który lideruje, jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia. No i teraz cyfryzacja, która z jednej strony, jeżeli byłaby wprowadzona na szeroką skalę, na pewno przyczyni się do zwiększenia jakości, dostępności usług ochrony zdrowia i z drugiej strony do zmniejszenia jej kosztów. Więc obie strony, i podażowa, i popytowa, zdecydowanie skorzystałyby na systemowym wprowadzeniu cyfryzacji do tego sektora gospodarki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie też za zmieszczenie się w tym reżimie czasowym. Jako kolejną poproszę panią profesor Dorotę Niedziółkę, która opowie o bezpieczeństwie energetycznym państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji i transformacji rynków energii.
Szanowni Państwo, zespół, którym miałam przyjemność kierować, dostrzegł przede wszystkim pewną specyfikę warunków kształtowania bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To nie są też same warunki, które obserwujemy w innych regionach Europy. Z czego to wynika? Przede wszystkim region Europy Środkowo-Wschodniej to jest swoisty teatr, w którym uwarunkowania związane z przeszłością historyczną, wynikające chociażby z momentu, w którym znalazły się one w strefie wpływu Związku Radzieckiego, to jest możliwość rozwoju gospodarczego oparta na pewnych strategiach związanych z industrializacją, ale też bardzo intensywną urbanizacją powiązaną ze strefą wpływu w obszarze państw zaprzyjaźnionych ze Związkiem Radzieckim, ale z drugiej strony też położenie geograficzne, fakt budowania zależności wynikającej chociażby z premii za posłuszeństwo czy wywoływania swoistych kryzysów stworzyło swoisty konglomerat państw, których z jednej strony zależność od surowców energetycznych, w tym od węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla kamiennego, ukształtowała z jednej strony warunki nie tylko produkcji energii wtórnej, ale z drugiej strony też stworzyła pewnego rodzaju mechanizm perpetuum mobile, rozwoju gospodarczego, który warunkuje zasobność, ale też pewną efektywność czy wielkość gospodarek. Nie bez znaczenia jest także struktura tych gospodarek, która w tym okresie po II wojnie światowej też wpłynęła na dosyć istotny sposób na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i charakterystyczny bardzo wysoki poziom energochłonności. Okazuje się, że weryfikacja tych dotychczasowych warunków funkcjonowania, z drugiej strony ambicje krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aspiracje części przynależności do Unii Europejskiej, ale potem też ta weryfikacja w kontekście wojny i świadomość zależności spowodowała konieczność redefinicji bezpieczeństwa energetycznego i zbudowania go w oparciu nie tylko o politykę, którą kreuje Unia Europejska jako porozumienie regionalne, kraje wysokogospodarcze rozwinięte, ale także pewna nowa koncepcja rozwoju zakładająca, że to dostęp do energii będzie tym źródłem konkurencyjności, ale też przeobrażeń samych rynku. Uznaliśmy w takim razie, że to, na co warto zwrócić uwagę, to są bodźce czy mechanizmy, które mogłyby sprzyjać w trochę innym charakterze i stopniu, uwzględniając warunki i anturaż, w jakim kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko dokonują transformacji gospodarczej, ale także transformacji swoich rynków, co będzie stanowiło tę przesłankę do tego, aby zwiększać udział odnawialnych źródeł energii. I uznaliśmy, że tym, co powoduje, iż kraje, które w pewien sposób wydawały się zapóźnione wobec reszty Europy, bo zwróćcie Państwo uwagę, rok 2000, kiedy udział odnawialnych źródeł energii jest niewielki w tych państwach i nie występują wystarczające bodźce ekonomiczne, aby zwiększać ten udział, i sytuacja dwóch dekad później, w których ten poziom uzależnienia, ale z drugiej strony też zróżnicowania struktury Energy Mix zaczyna występować, jest przede wszystkim dynamika zmian cen węglowodorów i możliwości zakupu ETS i cen ETS, a z drugiej strony dynamika zmian cen i zmienność cen. Zwracam Państwa uwagę, że to są dwie różne rzeczy. Zmienność cen będzie pewnym niepokojem czy przewidywaniem, natomiast dynamika już realnym określeniem. Badanie nasze oparliśmy na relacji przyczynowo-skutkowej i badania wyraźnie wskazały, że ten wpływ zmienności występuje. Szczególnie wyraźnie, jeśli chodzi jednak dynamikę zmian cen. I ta dynamika ujawniła się w dłuższym okresie w przypadku węgla kamiennego, w krótszym w przypadku cen ETS-ów. Jest to wyraźnym też wskazaniem i sygnałem, że te zmiany zachodzące w krajach Europy Środkowej uruchomiły transformację, dekarbonizację i nowy kształt rynku energii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie pani profesor i zapraszamy pana profesora Piotra Błędowskiego, który opowie o opracowaniu popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych, a struktura podaży pracy w świetle procesu starzenia się ludności.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zespół, którym kierowała pani profesor Ewa Gawecka-Burdziak, zdecydował się na wybór tej tematyki ze względu na to, że wprawdzie coraz częściej mówimy o starzeniu się ludności w naszym kontynencie, ale także w tych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ale dosyć rzadko mówimy o konsekwencjach tego. Tymczasem musimy zdawać sobie sprawę z tego faktu, że w 2030 roku we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej odsetek osób w wieku 65 lat i więcej przekroczy 20%, 10 lat później będzie wynosił średnio 27%, a w 2050 roku ten odsetek w połowie krajów Europy Środkowej i Wschodniej będzie przekraczał już 30%. To oznacza, że będziemy mieli do czynienia z rozmaitymi zmianami na rynku pracy, które będą miały charakter nie tylko podażowy, bo będzie się zmniejszała podaż pracy, ale będą miały także charakter zmian popytowych. Będzie się zmieniał sposób konsumpcji, styl życia. To wszystko będzie ze sobą pociągało rozmaite konsekwencje, o których piszemy bardziej szczegółowo w raporcie, ale przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pewne zawody zaczną zanikać. Przypuszczamy i za chwilę będę chciał Państwa o tym przekonać, że to będzie mogło dotyczyć także pewnych całych sektorów. No i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dwa fakty. Pierwszy taki, że mamy coś takiego jak zarządzanie wiekiem. No musi dotrzeć do wszystkich, do świadomości wszystkich pracodawców, bo część z nich nie traktuje tego zbyt poważnie. A po drugie musimy sobie też uświadomić to, że w przyszłości będziemy pracowali trochę na innych warunkach i przede wszystkim będziemy musieli zadbać o starszych pracowników. Analizując zmiany, jakie następowały dotychczas i będą następowały w przyszłości, przyglądaliśmy się między innymi ofertą pracy i te oferty pracy pokazują jednoznacznie, że w tych sektorach, w których mamy coraz więcej zapotrzebowania na pracę o charakterze nierutynowym, to zatrudnienie będzie się zwiększało. Natomiast w pozostałych sektorach liczymy się z tym, że zatrudnienie będzie zmniejszało i to samo dotyczy poszczególnych zawodów. Nie będę Państwa wprowadzał tutaj w tajniki do wszystkich informacji w obu słupkach, ale proszę uwierzyć, że wyraźnie możemy wskazać, że wszystkie zawody, zarówno te manualne, jak i analityczne, czy wreszcie kognitywne, które mają charakter nierutynowy, będą wzrastały w ich znaczeniu, natomiast zmieszać się będzie znaczenie tych, które zajmują się wykonywaniem pracy rutynowej. O szczegółach będą Państwo mogli przeczytać w naszym raporcie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi też za dyscyplinę czasową. Jako kolejną zapraszam panią profesor Alinę Szypulewską-Porczyńską, która opowie o transformacji konsumpcji na rzecz trwałej jakości życia.
Tak, a temu zagadnieniu przyglądałyśmy się razem z profesor Anną Chorodecką. Patrzyłyśmy, czym jest konsumpcja na rzecz trwałej jakości życia. Czy jest to konsumpcja zrównoważona? Otóż tak, ale jeśli nie będziemy rozumieli ją tak w sposób ograniczony, czyli ograniczali ją do efektywności. My w kręgach ekonomicznych lubimy się koncentrować na efektywności. To jest bardzo ważne zagadnienie. Ile zużywamy zasobów do produkcji dóbr i usług, kapitału nie mówię materialnym, finansowym, ale również ludzkiego, przede wszystkim naturalnego, ale zrównoważenie jest czymś szerszym. Odnoszę się do korytarzy konsumpcyjnych. Otóż z góry ten próg wyznacza konsumpcja nadmierna, z dołu wyznacza konsumpcja niewystarczająca. I otóż jakie działania prowadzą do konsumpcji, która mieści się w korytarzach konsumpcyjnych? Państwo widzą, że są to klasyczne działania z rodzaju dystrybucji i redystrybucji dochodów, majątków. Idea jest prosta zatem. Dbamy o to, aby równość warunków konkurencji była zapewniona, jak również równość podziału rezultatu. Stosując porównanie też sportowe, kontynuując właśnie doktora Dudka porównania, taki przykład. Otóż mamy możliwość wystąpienia w konkurencji biegu lekkoatletycznym. Mamy wszyscy możliwość. I to jest równość ex ante. Równość ex post polega na tym, że nagrody, które uzyskamy po dobiegnięciu do mety, nie różnią się zbytnio. Dlaczego w ogóle mają się różnić? Możemy zadać to pytanie. Dlaczego dbamy o ograniczenie nierówności ex post? Otóż nierówności ex post będą warunkowały nierówności ex ante naszych dzieci, wnuków, etc. Nierówności. Także ten fundament społeczny jest oparty na solidarności międzypokoleniowej. To jest jeden fundament zrównoważenia. Drugi fundament to jest fundament środowiskowy. Także dbamy o to, aby kryteria prośrodowiskowe znajdowały się w programach pomocy, takie jak na przykład Fundusz Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Pandemii COVID-19 czy agresji Rosji na Ukrainę. Są jeszcze inne działania, ale ja biorę udział w konkursie na ilość niedopowiedzeń, dlatego kończę. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję serdecznie Pani Profesor. Jako kolejnego zaproszę Pana Profesora Jana Komorowskiego, który przedstawi opracowanie Gospodarka w warunkach wysokiej inflacji, wyzwaniem dla przedsiębiorstw i menedżerów. No i też wyzwaniem te 3 minuty.
Dzień dobry Państwu. Ja mam wielką przyjemność reprezentowania tutaj zespołu. Jeszcze jest Irek Dąbrowski w tym zespole. Myśmy postawili sobie pytanie, jak żyć w warunkach wysokiej inflacji, jak prowadzić działalność gospodarczą. Otóż, proszę Państwa, konkluzja jest trochę smutna, mianowicie inflacja będzie nam towarzyszyła, ponieważ jest to konsekwencja deprecjacji pieniądza fiducjarnego, czyli tego pieniądza, który jest funkcjonuje na zasadzie pewnej społecznej umowy. Niestety poprzedni kryzys, czyli kryzys lat 2007-2009, doprowadził do odejścia od dogmatu celu inflacyjnego. Ten dogmat celu inflacyjnego przestał być głównym wyznacznikiem polityki monetarnej banków centralnych i w związku z tym proszę Państwa, obserwujemy, że dzisiaj obowiązuje inny paradygmat, inny dogmat, mianowicie dogmat stabilności systemu finansowego. I ten dogmat, który przez lata był przyczyną stosowania instrumentu, jak Państwo znają, mianowicie luzowania ilościowego, doprowadził do zadłużenia państwa i ogromnej nadpłynności. Stany Zjednoczone są dobrym przykładem tutaj, ponieważ jest to kraj i transparentny, i niezwykle wpływowy w światowych finansach. I proszę zauważyć, że w latach 2007-2023 ilość pieniądza w formule M1 wzrósł około 30-krotnie w stosunku do tak zwanej produkcji realnej gospodarki amerykańskiej, która być może wzrosła około 2-krotnie. Ta ogromna masa pieniądza, ona się, proszę Państwa, ulokowała w funduszach inwestycyjnych. Gdyby się ulokowała w naszych portfelach, gdybyśmy przeznaczyli je na konsumpcję, to inflacja by była nieprawdopodobna. Na szczęście one zostały zainwestowane, ale z kolei fundusze inwestycyjne nauczyły się generować wartość swoich aktywów finansowych w oderwaniu od wyników operacyjnych. I to jest kolejne ciekawe zjawisko. I trzecim jakby ważnym czynnikiem, który tutaj należy wymienić, świadczącym o trwałości tego zjawiska inflacji, jest, proszę Państwa, wzrost różnego rodzaju ryzyk. Między innymi ryzyka związanego z kryzysem energetycznym, z transformacją energetyczną, ale także z wojną. Ale gdy porównamy skalę środków, które są zaangażowane w tych procesach, proszę zauważyć, że jeszcze jest rynek kryptowalut, czyli wielka bańka inflacyjna, która może się bardzo źle skończyć dla gospodarki światowej. W sumie kryptowaluty, 20 pozycji i rynek instrumentów pochodnych to łącznie, proszę Państwa, jest 2000 miliardów dolarów. To jest tak ogromna kwota, która może bardzo źle wpłynąć w pewnym momencie na gospodarkę. Dlatego szukamy pieniądza elektronicznego. Banki centralne szukają tego pieniądza. I teraz jak z tym żyć? Otóż okazuje się, że podmioty gospodarcze są troszeczkę winne inflacji poprzez swoje strategie zarządzania płynnością, poprzez spekulacje, poprzez proces konwergencji, bo jesteśmy bogaci, więcej wymieniamy naszego produktu krajowego z zagranicą i wszystkie te procesy wpływają na to, że mamy bardzo silne jakby zaplecze związane z generowaniem inflacji.
I też, panie profesorze, wpiszemy się w tą konwencję niedosytu.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Dziękuję serdecznie panu profesorowi i zapraszam panią doktor Marię Pietrzak, która przedstawi opracowanie pod tytułem Zrównoważony rozwój, a ESG uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki.
Dzień dobry państwu. Temat zrównoważonego rozwoju na pewno został podjęty przez wszystkie zespoły, jak tutaj słyszeliśmy. Natomiast po raz pierwszy zasłużył na oddzielny rozdział. W związku z tym z naszym 13-osobowym zespołem postanowiliśmy uporządkować pewne kwestie. Chcieliśmy, żeby Państwo mieli miejsce, do którego możecie zajrzeć, sprawdzić różne pojęcia, jak wyglądało dotychczas raportowanie niefinansowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co rodzi problemy, na przykład w raportowaniu klimatycznym, co jest wytycznym, co jest wytycznymi, co jest regulacją, co jest dyrektywą, co się z tym wiąże, kogo obowiązuje. Chcieliśmy Państwu także przedstawić pewne dobre praktyki i tutaj będą Państwo mogli dowiedzieć się, co robi SGH. Mamy cały podrozdział na ten temat, także gorąco zachęcam do lektury i brania przykładu. Będą Państwo mogli się również dowiedzieć, gdzie szukać, kto różne inicjatywy prowadzi. Podejmujemy także temat zwinnego zarządzania, które jest skarbnicą wiedzy dla menedżerów, jeśli chodzi o wprowadzanie w sposób praktyczny zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy również temat zielonych kompetencji, cyrkularności gospodarki, jak to wygląda w naszych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I takie rekomendacje, od czego zacząć, co robić w ramach E, co robić w ramach S, w ramach G i co robić wewnątrz firmy, a co robić w porozumieniu z innymi interesariuszami w ramach łańcucha dostaw między innymi. Gorąco zachęcam do przeczytania.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, poszło tak dobrze, że zaprezentuję jeszcze jedno opracowanie w zastępstwie nieobecnej pani doktor Aleny Pawenty. Opowie o innym opracowaniu, którego nie jest autorką, ale na pewno przybliży też, co zawiera to opracowanie.
Zostałam poproszona o przedstawienie, ponieważ niegdyś brałam udział w pracach tego zespołu. W tej części opracowania zostały przedstawione uwarunkowania rozwoju startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak Państwo widzą, kwestie agencji rządowych, akceleratorów, funduszy, venture capital, to wszystko mają Państwo już po raz kolejny w rzetelny sposób przedstawione i dowiedzą się Państwo na temat liderów, a w zasadzie mamy wciąż jednego lidera, czyli Estonię, jeśli chodzi o budowanie klimatu do rozwoju startupów Estonia pozostaje liderem. Również zachęcam do przeczytania tej części raportu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Wisienką na torcie naszej prezentacji będzie dodatek specjalny przygotowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. I zaproszę pana Marcina Wolskiego, który opowie o aktualizacji modelu biznesowego. Czy firmy z Europy Środkowo-Wschodniej inwestują wystarczająco dużo?
Dzień dobry państwu. Nazywam się Marcin Wolski i reprezentuję zespół ekonomiczny grupy EBI, odpowiedzialny za właśnie jeden z rozdziałów raportu SGHI Forum Ekonomicznego. Dodam tylko, że współautorami są również Julie Delanot, Mateo Ferrazzi oraz Jochen Schanz, wszyscy również z Departamentu Ekonomicznego grupy EBI. Pozwolę sobie rozpocząć obserwacją, że nasz rozdział opiera się o wyniki ankiety inwestycyjnej grupy EBI. Ankieta inwestycyjna jest to coroczne badanie prowadzone przez bank, obejmujące próbkę ponad 12 tysięcy firm z całej Unii Europejskiej oraz próbkę przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. W ankiecie tej pytamy o podstawowe trendy inwestycyjne, strategie inwestycyjne i przede wszystkim o blokady inwestycyjne przedsiębiorstw. I niniejsze opracowanie opiera się o wyniki ankiety z zeszłego roku. Pod koniec tego roku dostępne będzie opracowanie oparte na danych z tego roku, do czego również gorąco zachęcam przeglądać stronę internetową EBI. Nasz rozdział otwiera się charakteryzacją makrotrendów inwestycyjnych w Unii Europejskiej, ale również w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I to, co widzimy, to że gospodarka europejska faktycznie zmagała się z wieloma wyzwaniami inwestycyjnymi przez ostatnie kilka lat. Po dwóch dużych korektach inwestycyjnych w 2020 roku i 2021 roku widzimy jednak, że ten trend się stabilizuje. I w każdym z kwartałów 2022 roku widzimy w skali makro, że inwestycje rok do roku rosły ponad 4% w skali roku. Trend ten jest również potwierdzony przez dane właśnie mikro pochodzące z naszej ankiety inwestycyjnej. To jest widoczne na prawym regionie, gdzie niezależnie od punktów na prawym wykresie, gdzie niezależnie od punktów startowych gospodarek widzimy, że firmy w każdym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej planują zwiększyć nakłady inwestycyjne w nadchodzącym roku. Widzimy to przez położenie wszystkich krajów w górnych dwóch kwadrantach cyklu inwestycyjnego. Taką główną obserwacją naszego rozdziału jest to, że w miarę jak firmy kontynuują nakłady inwestycyjne, widzimy coraz większe nakłady skierowane na innowacje i na technologie. I szczególnie pytając, w jednym z pytań pytamy o zrealizowane do tej pory inwestycje i ile z nich zostało przeznaczonych na innowacje. I widzimy, że pod tym kątem firmy w regionie w ogóle nie odbiegają od średniej ogólnoeuropejskiej. Niemniej jednak jesteśmy cały czas w tyle poza Stanami Zjednoczonymi, które o wiele częściej deklarują inwestycje w innowacje, więc ta luka inwestycyjna cały czas istnieje. I pozwolę sobie zakończyć krótką obserwacją na temat planowanych inwestycji. W innym pytaniu pytamy na kolejne 3 lata, patrząc na kolejne 3 lata, jaki odsetek inwestycji firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej planują przekazać na badania i rozwój. Widzimy faktycznie bardzo duży wzrost odpowiedzi deklarujących strategiczne znaczenie właśnie innowacji, technologii w planach inwestycyjnych firm w regionie. Polska należy do pierwszej trójki razem z Czechami oraz Słowenią. I pozwolę sobie tutaj zakończyć i zachęcam państwa gorąco do zapoznania się z wynikami naszego rozdziału. Dziękuję.
Nie tylko tego rozdziału, ale też całego raportu. Bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość. To była taka syntetyczna formuła pokazująca, co znajdą Państwo w raporcie. Trochę więcej podczas wydarzeń, paneli w naszej strefie i w panelach zewnętrznych, do których serdecznie Państwa zapraszamy. I do kuluarowych dyskusji, które będą toczyły się przez całe forum. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.